którzy nie mogli przyjść dzisiaj. Więc tak, mówiłem o przedmiocie, organizacja przedmiotu, spotkania, materiały. Wysłałem Państwu te linki e-mailem, także znaleźliście to, mam nadzieję. Ocena, czyli pamiętacie o tym krótkim raporcie na samym końcu semestru. Przychodzenie, bycie aktywnym. Potem mówiliśmy o analizie decyzji. W zasadzie pytanie. Pytanie było za 100 zł. Co to znaczy dobra decyzja, prawda? Rozmawialiśmy o tym. Pamiętacie, że powiedziałem, że trudno jest decyzję oceniać po tym, co się w końcu wydarzyło, w końcu stało, dlatego że czasami są jakieś bardzo nieprawdopodobne wydarzenia, które po prostu nie mieliśmy szczęścia, ale w dalszym ciągu uważamy, że ta decyzja była dobra, czyli patrzymy na decyzję z punktu widzenia procesu tego decyzji. Czy wszystko zrobiliśmy, co było rozsądne do zrobienia? Następnie mówiłem Wam o tym, że jeśli chodzi o ludzi, to niezbyt są dobrzy, prawda? Mówiłem o tych trzech ogniskach badań naukowych nad decyzjami podejmowanymi przez ludzi, przez człowieka. I potem co jeszcze było? Parę przykładów takich decyzji słabiutkich. Rzeczywiście przykłady wzięte z życia, także nie jakieś tam teoretyczne, gdzie ludzie sobie niezbyt dobrze radzą z decyzjami. Skąd te trudności przychodzą? Po prostu dużo niepewności na pewno. Złożoność, pewne cele są w konflikcie, wiele różnych alternatyw decyzyjnych, wielu decydentów, następnie nasze ograniczenia kognitywne, presja czasu. I tutaj taka pozytywna wiadomość, no jeśli mamy rzeczy, ludzie są niezbyt dobrzy, to znaczy to wtedy wszystko, co zrobimy, to nam w jakiś tam sposób pomoże, więc możemy udoskonalić to. Następnie mówiliśmy jeszcze o tym, że przy wspomnieniu decyzji możemy używać komputerów, dlatego że nie jesteśmy po prostu dobrzy w liczeniu i tak dalej. Da? Także możemy coś zrobić. Następnie w podstawy teorii decyzji, analizy decyzji, teoria decyzji, mówiłem o tym, to początek XX wieku, środek XX wieku, druga połowa, zastosowania tego w praktyce, nowa dyscyplina, analiza decyzji, stworzona w dwóch różnych miejscach, na Harvardzie i na Stanfordzie. Następnie podstawy analizy decyzji, czyli zastosowania tego w praktyce, to jest identyfikacja tego, co ludzie robią dobrze i tego, co nie robią dobrze. No i robienie tego, co ludzie nie robią dobrze, po prostu wspomaganie ich w tym. Następnie mówiliśmy o elementach decyzji, preferencje, opcje decyzyjne, czy też jakie akcje możemy podjąć i następnie niepewność, która jest tylko po prostu przeszkodą. Nie pomaga nam, ale przeszkadza. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na tym slajdzie gdzieś skończyliśmy, prawda? Że opowiedziałem chyba anegdotę o tym przedsiębiorcy, który produkował tekstyle gdzieś na środkowym zachodzie, w małym miasteczku i analiza decyzji pomogła mu w zrozumieniu, dlaczego on nie chciał automatyzować swojej linii produkcyjnej. Także czasami ta analiza decyzji pozwala nam na zrozumienie czegoś, co my czuliśmy od początku. W każdym razie, w sytuacjach, w których nawet nie czujemy niczego, analiza decyzji, model decyzyjny pomagają nam w uzyskaniu wglądu w tą decyzję. Co tutaj się dzieje, co jest ważne, dlaczego, jeśli mamy coś robić, dlaczego mamy to robić. Wydaje mi się, że tutaj skończyliśmy, ale proszę mi w razie czego przerwać. Także to jest chyba ten slajd, na którym skończyliśmy. I jeszcze tu jest kilka slajdów, nie tak dużo. Ważna rzecz, której warto wspomnieć, to, że w informatyce szczególnie mówi się o sztucznej inteligencji, w informatyce mówi się o decyzjach o wspieraniu decyzji normatywnym lub deskryptywnym. Normatywny to jest tak jak na przykład reguły zachowania na drogach. Mamy kodeks drogowy, który mówi dokładnie, co powinniśmy robić. Prawda? Podjeżdżamy do skrzyżowania, zwalniamy, patrzymy w prawo, prawda, i tak dalej. I gdyby wszyscy stosowali się do kodeksu drogowego, to nie byłoby w ogóle wypadków. No bo w kodeksie drogowym jest, jak jest ślisko, to zwolni, tak? Jak jest mgła, to też zwolni. Bądź ostrożny i tak dalej. Także przy każdym wypadku ktoś ponosi jakąś winę, prawda? Czyli to znaczy, że gdyby wszyscy stosowali się do przepisów ruchu drogowego, nie byłoby wypadków. Z kolei deskryptywny element tego to jest, można się uczyć też prowadzenia samochodu, czy roweru, czy chodzenia od innych ludzi. Patrzymy, jak inni ludzie jeżdżą. Na przykład w Pittsburghu był taki bardzo lokalny zwyczaj wśród kierowców. Nazywali go Pittsburgh Left, czyli skręt w lewo pittsburski. Podjeżdżało się do skrzyżowania. Ja mam jechać w lewo, tak? A ten gość naprzeciwko mnie na skrzyżowaniu jedzie prosto. Kto ma pierwszeństwo?
Ten, jedzie prosto.
Ten, kto jedzie prosto, oczywiście. W Pittsburghu bardzo często ten, który jedzie w lewo, jak się światło zmienia na zielono, to próbuje tuż przed nosem tego, który jedzie prosto, spędzić w lewo. I to jest właśnie popularne rzeczywiście, do tego stopnia, że trzeba uważać, żeby nie stuknąć tego, który w lewo jedzie. I tutaj to jest oczywiście niezgodne z przepisami drogowymi. Gdybym go stuknął, to by była jego wina prawdopodobnie. Ale słyszałem argument za tym. Mianowicie, jak jest długi łańcuch samochodów za nim, za tym, który skręca w lewo i oni jadą prosto, no to oni muszą czekać, aż ten przepuści wszystkich jadących prosto, potem skręci w lewo. Czyli bardzo często ten skręt w lewo, taki nagły, rozładowuje korek.
Ale jak będzie stłuczka, to jeszcze ci z tyłu jeszcze dłużej będą czekać.
Dokładnie, tak. Zgadzam się zupełnie. W każdym razie zobaczcie, że można kogoś uczyć, jak jeździć przepisami ruchu, kodeksem, lub po prostu no, inni tak robią. Podobnie jest na przykład z Biblia, 10 przykazań, jeszcze dla chrześcijan, oprócz tego 5 kościelnych, dla katolików chyba, tak? Nie wiem, czy prawosławni mają odpowiednik tego. W każdym razie mamy przykazania, tak? Gdyby wszyscy stosowali się do przykazań, to tak naprawdę świat byłby bardzo ładny, prawda? Byłby idealny. Ludzie by nie, żony ani mężowie nie zdradzaliby, ludzie by nie kradli, nie kłamali i tak dalej. No przecież świat nie byłby piękny, prawda? I to jest ten normatywny element. Jeśli wszyscy by stosowali się do tych normatywnych reguł, to byłoby cacy wszystko. Z kolei jak popatrzymy na ludzi, no to ludzie robią różne rzeczy. I kradną, i kłamią, i, no, i zdradzają, i najrozmaitsze rzeczy robią. Prawda? I można się uczyć zachowania od innych ludzi też. Czyli no, no jak to? No wszyscy tak robią. Prawda? I wiele osób nawet już stosuje ten argument. Wszyscy tak robią. Prawda? Czy większość tak robi. I teraz dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że mamy to samo w wspomaganiu decyzji. Mianowicie można wspomagać decyzję w sposób deskryptywny. Przykład, teraz te systemy, duże modele językowe, czyli to, co nazywają troszeczkę błędnie, troszeczkę na wyrost, sztuczną inteligencją. One są trenowane na podstawie wielu książek, artykułów i różnych rzeczy. No i to, co one powiedzą, to tak naprawdę jest deskryptywne, no bo to czego oni się, czego te systemy nauczyły. Podobnie były systemy eksperckie oparte na regułach, które pozyskane były od ekspertów ludzkich. Czyli te systemy dają nam poradę, która opiera się na tym, co do tej pory ludzie robili, na wiedzy ludzkiej do tej pory. I tutaj wiemy o tym, że systemy, te duże modele językowe mogą popełniać błędy bardzo typowe dla ludzi. Mogą też halucynować, prawda? Czyli zauważcie, że one są w jakimś tam stopniu niedoskonałe. Oczywiście one są no, oparte na tym, co do tej pory wiemy, ale wiemy jako ludzie, czyli mogą być niedoskonałe. Z kolei są systemy również normatywne. One są oparte na twardej jakiejś teorii, na przykład teorii na matematyce lub teorii decyzji. Teoria decyzji jest w tym sensie normatywna. Czyli jeśli wszystko pomierzymy, pozyskamy prawdopodobieństwa, mamy model świata, mamy preferencje, to co ten system nam zarekomenduje, powie, jest normatywne. To powinniśmy zrobić. I to jest takie troszeczkę może podejście niezbyt skromne oczywiście, no bo ja powiedzmy rozmawiam sobie z panią, prawda, dowiaduję się, bo pomagam w jakimś problemie, tak? Pani mi wszystko mówi, to się dzieje, tamto się dzieje, daje mi prawdopodobieństwa, wypadku niepewności, mówi mi swoje preferencje. No i ja teraz mówię, no obliczenia, model decyzyjny mówi, że pani powinna zrobić A. Jak pani nie zrobi A, no to ja mówię, no to przepraszam bardzo, ale pani jest nierozsądna, prawda? Pani, no, jeśli, no po prostu tak wynika to z obliczeń, prawda? I to jest troszkę nieskromne oczywiście, ale tak jest tą teorią. Po prostu jeśli my pozyskamy całą tą informację na temat sytuacji i tak dalej, no to wtedy 2 plus 2 jest 4, prawda? Nie 5 ani nie 3. Troszeczkę nieskromne, ale z drugiej strony godne zaufania. Ta metoda nie halucynuje. Może oczywiście pozyskać od eksperta, od decydenta niewłaściwe, błędne czy obarczone jakimś obciążeniem dane, ale same te algorytmy, które to łączą, są po prostu normatywne. Warto o tym pamiętać, że tu jest duża różnica między na przykład tymi dużymi modelami językowymi, LLM-ami, a tą systemami opartymi na tym. Tutaj, oprócz tego, te metodologie, czyli wspomaganie decyzji oparte na teorii decyzji, to jest również w tej chwili część sztucznej inteligencji. To sformułowanie sztuczna inteligencja, wiele osób po raz pierwszy słyszało to w kontekście właśnie tych dużych modeli językowych. Sztuczna inteligencja to nie jest tylko duże modele językowe, to jest wiele różnych metodologii, które zaczęły się tak naprawdę w latach 60. ubiegłego wieku, czyli próba stworzenia programów komputerowych, które potrafią wykazać inteligentne zachowanie. Tak jakoś to można zdefiniować. No i te duże modele językowe oczywiście osiągały niesamowite sukcesy, są jednym tylko z możliwych podejść. Do pewnych zastosowań są znakomite, do innych mniej może. Przeżyłem szok w ubiegłym roku, mianowicie wrzuciłem do czata GPT wejściówki i egzamin dla moich studentów i on odpowiedział celująco, postawił piątkę. I to był szok, dlatego że już niestety było za późno, egzamin był taki, dałem im do domu ten egzamin. Oczywiście pytania takie, no nie ma odpowiedzi ABC, prawda, tylko musieli nad czymś pomyśleć. Prawdopodobnie 50% studentów użyło dużych modeli językowych. Bardzo to było frustrujące. Jako nauczyciel postanowiłem w ubiegłym roku, że wszystkie moje egzaminy będą w stroju kąpielowym na środku sali, bez żadnych pomocy, komputerów i tak dalej. Duże modele językowe są znakomite, są świetnym narzędziem. Polecam to również studentom, ale jako raczej tutora, takiego no, nauczyciela w domu, gdzie można zapytać się o coś, ale nie oczywiście traktowanie go ich bezmyślnie, po prostu branie odpowiedzi, rzucanie, no bo to już jest nie tylko nieetyczne, ale też to niczego nie daje po prostu. No, człowiek musi jednak pewne rzeczy rozumieć sam, prawda? No i też fakt, że one mogą halucynować, ja bym nie używał ich do budowy samolotów na przykład. Nie chciałem tymi samolotami latać w każdym razie. Pewnych rzeczy one nie robią dobrze, robią tak dobrze jak ludzie, ale nie lepiej. Także to jest ta różnica ważna tutaj. Następnie bardzo ważna rzecz w fundamentach tego całego podejścia to jest statystyka w podejściu bayesowskim. Co to jest statystyka bayesowska? No więc jest to nazwa, pochodzi od nazwiska wielebnego Tomasza Bayesa. On był duchownym anglikańskim, który żył w wieku XVIII. On był amatorem matematykiem. Podobno to zdjęcie nie jest prawdziwym zdjęciem Bayesa. Dlaczego? Chyba, że może nie narysowane dobrze. Dlatego, że w XVIII wieku duchowni nosili peruki, tak jak sędziowie i różne pewne zawody. I dopiero w wieku XIX podobno nie nosili peruk. Także nie wiem, czy ten gość ma perukę, czy nie ma. Trudno powiedzieć, a może to jest peruka. Każdy ten obrazek jest na grobie wielebnego Tomasza Bajesa. Niektórzy podejrzewają, że może to nie jest Tomasz Bajes. Dlaczego Tomasz Bajes? No, dlaczego od niego się to wszystko wywodzi? Dlatego, że on był amatorem matematykiem też. Chodził na spotkania Towarzystwa Matematycznego Królewskiego z zainteresowań i napisał w życiu dwa artykuły. Pierwszy był zupełnie przyzwoitym artykułem, ale nie uczynił go bardzo znanym. Drugi artykuł, on był genialny, tylko że on nie był go pewien i zostawił go tak naprawdę nieopublikowanym w biurku swoim. Po jego śmierci żona ten artykuł znalazła, dała przyjacielowi męża zmarłego, powiedziała, no zobacz, ja ci tutaj robaczki, są jakieś formuły, może na to zerkniesz, może coś się z tym, co ciebie zainteresuje. Ten gość to przeczytał i uznał to za genialne i opublikował po śmierci Bajesa. I ten artykuł dał podstawy do podejścia zupełnie innego w prawdopodobieństwie, niż do tej pory obowiązywało. Za chwilę o tym więcej. Jeśli chcecie mieć taki prosty wstęp do tego podejścia, niektórzy nazywają wiek XXI wiekiem danych, ale też inni nazywają wiek XXI wiekiem Bajesa, ale tak naprawdę i dane, i Bajes razem można je ich używać, także to jest rzeczywiście bardzo ważne, że to się stała w matematyce, w nauce też, w podejściu do wielu rzeczy, to właśnie podejście bajesowskie. Jest książka bardzo łatwo napisana przez panią Sharon Bersh-McGrain, to jest historykiem nauki prawdopodobnie, nie wiem, czy jakieś wykształcenie ma w tym kierunku, czy jest amatorem. Pisze bardzo ładnie. Możecie sobie obejrzeć filmik z nią, z wykładem jej, tylko godzinny. Może to jest o wiele łatwiejsze niż czytanie książki. Książka to jest taka, książka to się w wakacje czyta tak lekko, ale wideo wam może wystarczy, bo ona streszcza najważniejsze rzeczy z tej książki. Historię statystyki. Zobaczcie ten główny tytuł, że 200 lat, dwa wieki kontrowersji, to podejście bajesowskie nie przyjęło się tak szybko i było bardzo długo zwalczane przez statystyków, ale w końcu zwyciężyło. Tytuł jest długi. Używał go tego podejścia Turing w momencie, gdy dokonał już tego przełomowego złamania kodu Enigmy. Oczywiście wiemy, że tam polscy matematycy dokonali pierwszych bardzo ważnych kroków. Nie wiem, czy ten film oglądaliście. Chyba to jest tytuł polski. Jest Imitation Game po polsku. Przetłumaczyli to jako Gra Tajemnic chyba. Widzieliście ten film? Nie widzieliście go? Warto go zobaczyć, no tak ciekawe. Polacy niestety zostali pominięci, mimo że chyba w jednym miejscu wspomina się pracę polskich matematyków nad tym, ale tak jakoś nie oddano im czci. Z kolei bratanek chyba Turinga napisał bardzo fajną książkę i w tej książce rzeczywiście oddał hołd, który się należał polskim matematykom. W każdym razie w tym filmie jest tak, że on jest w jakimś tam barze i jedna z telegrafistek angielskich mówi, no ja to tam nasłuchuję się tych sygnałów z Enigmy, które wam potem przekazuję, no i zawsze nazywam tego mojego telegrafistę Hansem, dlatego że on zawsze kończy tą swoją wiadomość czterema literami. No ja myślę, że to jest pewnie Hans. I wtedy Turing sobie zdał sprawę, tak to jest w tym filmie przynajmniej, że on szuka igły w stogu siana. Czyli złamanie tego kodu, to są miliony kombinacji, może to jest nowe słowo polskie, pierdeliony. Wydaje mi się, że to jest od słowa takiego bardzo brzydkiego, oznaczającego stosunek płciowy, tylko raczej chyba od puszczania bąków, prawda? Tak mi się wydaje to słowo. Słyszałem go już w radiu, także ono się powoli przebija. W języku angielskim używa się tutaj słowa gazylion. Nie pochodzi od niczego, po prostu tak brzmi jak bardzo, bardzo dużo. Także gazyliony, gazylion. Po polsku się chyba już zaczyna troszkę przyjmować ten pierdylion. Bardzo dużo kombinacji. No i on zdał sobie sprawę, że szuka igły w stogu siana, więc powinien szukać w jakimś, powinien używać wiedzy a priori. Czyli na przykład te cztery literki na końcu, to rzeczywiście może być Hans, a może to być Heil Hitler, czy coś, co Niemcy wtedy na końcu pisali swoich listów. Przełomowy moment, kiedy on używa wiedzy takiej a priori w tym, w obliczeniach. Używali też to do szukania tych sowieckich łodzi podwodnych, do co jeszcze? No, wiemy na przykład, że podejście bajesowskie było stosowane, nie wiem, czy Państwo pamiętają, może Was jeszcze nie było, wtedy w latach 90. spadł francuski Airbus w drodze chyba z Brazylii do Paryża, spadł nad Atlantykiem. Szukali, nie wiedzieli, gdzie on jest. Czarne skrzynki nadają sygnały tylko przez jakąś określoną ilość godzin. Szukali tych czarnych skrzynek i nie mogli ich znaleźć, bo nie wiadomo, gdzie on dokładnie spadł. W końcu podobno statystycy bajesowscy pomogli. Co to jest statystyka bajesowska? Za chwilę o tym będzie. Także to podejście rozwiązuje mnóstwo problemów. Jest godne zaufania, rozwiązuje problemy i ważna tutaj rzecz, że można używać i dane, i wiedzę ekspertów w obliczeniach. Jaka jest różnica między podejściem bajesowskim a klasycznym? Jak pamiętacie, w podejściu klasycznym definicja prawdopodobieństwa jest jaka? No, prawdopodobieństwo to jest proporcja w nieskończoności. Czyli mówimy, że prawdopodobieństwo orła w rzutach monetą jest 0,5. Dlaczego? No dlatego, że 0,5 to jest proporcja orłów w bardzo dużej nieskończonej liczbie rzutów. Prawda? To jest definicja prawdopodobieństwa, jak pamiętacie ze szkoły może. No ale do czegoś takiego potrzebujemy po prostu tą nieskończoną ilość rzutów. Więc jeśli ja zapytam Państwa, jakie jest prawdopodobieństwo wojny nuklearnej w ciągu najbliższych 10 lat, no to statystyk klasyczny powie, no przepraszam bardzo, ale ja tutaj nic nie mogę powiedzieć, dlatego że nie tylko ja nie mam tej nieskończonej ilości rzutów, ale ja sobie nawet tego nie potrafię wyobrazić. No, jak mogę sobie wyobrazić nieskończoną liczbę sytuacji, w których może dojść do wojny nuklearnej? Tak naprawdę jak dojdzie do jednej, to może to być już ostatnia, prawda? Także tutaj klasyczny statystyk powie, no nie mam pojęcia, jakie jest prawdopodobieństwo tej wojny. Ale podejrzewam, że każdy z Państwa intuitywnie, gdybym zapytał i odpowiednio zmotywował Państwa, taka jest fajna scena w Indianie Jonesie, tym pierwszym. Oglądaliście Indiana Jonesa? To też jest film przed waszą erą. Ja bardzo go lubię, moi synowie bardzo lubili go, mimo że już był stary. Tam są Niemcy, jeden z nich jest takim wyraźnie jakimś SS-manem i przychodzi do, tam złapali dziewczynę, tą dziewczynę Indiana Jonesa i starają się wydobyć z niej informacje na temat, gdzie jest zakopana Arka Przymierza w Egipcie. No i ten Niemiec wyjmuje coś z kieszeni, jakiś taki drut, wszyscy myślą, że on będzie tym torturował tą dziewczynę. I on mówi, że no, na pewno może coś wiedzieć, jak gdyby była dobrze zmotywowana, gdyby ją dobrze zmotywować, prawda? Wszyscy myślą, że tutaj chodzi o tortury, a on właściwie z tych dutów złożył sobie wieszak i powiesił swój skórzany płaszcz na nim. W każdym razie ta odpowiednia motywacja, gdybym Państwa zmotywował jakoś, nie wiem, jakąś nagrodą czy czymś, to prawdopodobnie każdy z Państwa by powiedział, jakie ma oczekiwania co do tego. Prawda? Czy to nie jest prawdą? Prawdopodobieństwo wojny nuklearnej? Ktoś chce powiedzieć swoje?
Niskie.
Czyli? 1 na 8. No to nie jest takie niskie, 12,5%, tak? To jest... A pani?
50%, albo będzie, albo nie będzie.
50, że będzie, 50, że nie będzie, tak. Zauważcie, że my tak naprawdę, tak jakbyśmy wiedzieli więcej. I tutaj o to chodzi, że w tym artykule Bayesa, on w tym artykule zaproponował twierdzenie, które za chwilę Wam pokażę na jednym z następnych slajdów, twierdzenie Bayesa tak zwane, bardzo łatwe do udowodnienia, każdy z Państwa by go udowodnił w ciągu 5 minut, gdybym jeszcze wskazówkę dał, jak w tym kierunku iść. I on wtedy mówi, że prawdopodobieństwo to jest miara subiektywnego przekonania. Czyli ja mogę powiedzieć, zarówno pan, jak i pani możecie powiedzieć bezkarnie, prawda, to jest moje prawdopodobieństwo tego. I ktoś inny tutaj wśród Państwa mógł powiedzieć 1 na 1 000, prawda, czy 1 na 1 000. Ktoś inny powiedziałby 90%. Czy oczywiście od razu tutaj czujemy się niewygodnie, no bo jak to można, prawda, że tak każdy ma tutaj zupełnie inne prawdopodobieństwo. Także jak ktoś ma podejście bajesowskie, no to może powiedzieć 0,24 na przykład, ktoś tam powie, prawda, to tak, ja wyciągnąłem to z nosa, to prawdopodobieństwo 0,24 i to jest po prostu miara mojego subiektywnego przekonania. Czekajcie, dobrze. Druga, ja to gdzieś mam, a jeśli nie teraz, to później, to potwierdzenie Bayesa. Być może to jest, zapomniałem, bo nie zaglądałem tych slajdów dzisiaj. Inna rzecz, to jest problematyczna w tym podejściu w ogóle do wspierania decyzji, to są, pewne rzeczy są po prostu trudne do zmierzenia. Na przykład jak zauważ, gdybyśmy na przykład byli jakimiś sędziami, prawda, czy jurorami, to się nazywa ławnikami w sądzie i mamy do czynienia z jakimś problemem, na przykład sprawą o morderstwo, no to pamiętajcie, że tutaj musimy podjąć decyzję jako ławnik, czy ten oskarżony, oskarżona są winni, prawda? No i konsekwencje. Jeśli nie mamy racji, no to jest problem, no bo jak ten człowiek jest niewinny, a my mówimy, jest winny, on może dostać, chciałem powiedzieć czapkę, ale chyba w Polsce już czapki nie ma, tylko może w więzieniu bardzo długo siedzieć, prawda? Z kolei jeśli powiemy, że on jest niewinny, a on rzeczywiście jest winny, no to wypuszczamy mordercę na przykład, no i ten morderca może dokonać następnych jakichś złych czynów, co też nie jest dobrym. Więc pytanie, jak można zmierzyć te konsekwencje po to, żeby wziąć pod uwagę jej w preferencjach. Jak na przykład wspomniałem w ubiegłym tygodniu taką komplikację, że mamy różne aspekty decyzji, prawda? Na przykład zdrowie i szczęście, pieniądze i tak dalej. Jak możemy zmierzyć te rzeczy? Jak możemy zmierzyć szczęście? Jak możemy zmierzyć zdrowie, prawda? Podać jakąś numeryczną wartość do tego, do bycia zupełnie zdrowym versus nie mamy jednej ręki, prawda? Czy nie mamy jednego oka, czy też musimy do końca życia brać pigułki. Jak to zmierzyć? To jest też następny problem, z którym się musimy w tym borykać. Użyteczność, czyli to jest ta miara preferencji, to jest problem, który istniał tak naprawdę od zawsze, no bo zawsze ludzie mieli do czynienia z problemami. Czasami można powiedzieć, myślimy o ludziach, którzy żyli przed nami kilkaset lat temu, że oni byli głupi. Myślę, że każdy, kto tak mówi, to sam może jest niezbyt mądry. Ja nie sądzę, aby ludzie byli głupsi. Ludzie się rozwijali przez pewnie wiele tysięcy, może milionów lat. Ja myślę, że trudno powiedzieć o ludziach tak krótkim okresie czasu, 500 lat temu, że oni byli głupi. Prawdopodobnie głupi ludzie za 100 lat będą mówili o nas, że byliśmy głupi, prawda? Czy za 500 lat, że pewne rzeczy nie rozumieliśmy zupełnie. W każdym razie ludzkość z pewnością miała ten problem. No jak mierzymy, jak podejmujemy decyzje? Jak mierzymy różne rzeczy? Oczywiście bardzo łatwo jest powiedzieć, chcę być bardziej zdrowy, to jest preferowane dla mnie od bycia mniej zdrowym, albo chciałbym mieć więcej pieniędzy od mniej pieniędzy, to jest łatwe. No ale jak chcemy teraz na przykład porównać ilość pieniędzy z niepewnością jakąś otrzymania ich, to już zaczyna być to troszeczkę ciężkie. Albo na przykład mamy dwa aspekty decyzji. Tak jak wspomniałem, na przykład ciężka praca w tym stadium waszego życia, ciężko pracujecie, jak mierzyć, jak porównać przyszłe pieniądze, przyszły sukces, sławę czy cokolwiek innego, karierę do na przykład zdrowia czy też życia osobistego, które troszkę poniosły uszczerbku jakiegoś. Jak to zmierzyć? Także to jest trudne i ludzie z pewnością ten problem czuli. Kilkaset lat temu, 300-400 lat temu, rachunek prawdopodobieństwa, matematyczna teoria, jak coś tam liczyć, ale okazuje się, że ten rachunek prawdopodobieństwa, który liczył wartość oczekiwaną, miał problemy. Na przykład Bernoulli w XVII wieku już powiedział, że nie, no ta wartość oczekiwana to nie wystarczy nam. dał tutaj przykłady takie, o których będziemy mówili pod koniec tego seminarium, także to już będzie maj prawdopodobnie. Przykłady takie jak na przykład, że wspomniałem chyba o tym w ubiegłym tygodniu, ale tak na początku przelotem. Pamiętacie może to, gdyby był bilet na loterię, 50%, ten bilet daje nam 10 milionów, tak? Mówiłem o tym? Nie? No załóżmy, pan ma bilet, dwa bilety istnieją, tylko jeden z nich wygrywa. 10 milionów złotych, wygrana główna, a drugi bilet zero na loterię. No i teraz ja do pana podchodzę i pytam się, no jaka jest wartość oczekiwana przede wszystkim tego biletu? 5 milionów, tak? To jest wartość oczekiwana. Będzie pan miał albo 10, albo 0, ale prawdopodobieństwo jedna, druga, także ma pan tak naprawdę no, obietnicę 5 milionów tak oczekiwanych. Ja do pana podchodzę i mówię, czy pan by sprzedał ten bilet dzisiaj za gotówkę, tu mam walizkę z pieniędzmi, za 4 miliony?
Oczywiście.
O, a może za 3?
Jak najbardziej.
Zauważcie, że wartość oczekiwana nie modeluje dobrze pana zachowania, prawda? Tak nawiasem mówiąc, ja też bym sprzedał za mniej. Dlaczego? No po prostu unikam niepewności. Milion, dwa, trzy miliony zabezpiecza mnie na całe życie, kupuję sobie dom, nie wiem, samochód, resztę inwestuję no i zabieram się za to, co lubię najbardziej, łowienie ryb na przykład. Prawda?
Oczywiście. Tutaj to risk to reward zawsze zwraca wynik pozytywny na ofertę tak naprawdę.
No tak, ale jak panu zaoferuję, to za na przykład 100 tysięcy złotych ten bilet.
No to też bym się chyba zgodził.
Tak? Ja bym się nie zgodził za to.
No ale ma pan tylko obietnicę. 100 tysięcy to już jest kwota, która coś pozwala zrobić. Ta kwota zależy tylko od tego, jak ją postrzegamy, bo milioner nie zgodziłby się na pewno na 100 tysięcy. Ktoś, kto ma 5 milionów na koncie, nie weźmie tych 100 tysięcy. Dla niego to jest za mała nagroda.
Tak. No, pana decyzja mówi mi, że pan nie jest milionerem. Ja też nie jestem milionerem. Też bym za kilka milionów sprzedał. Ale ja myślę, że za 100 tysięcy mnie sprzedał, że jednak to prawdopodobieństwo jest duże, że ja dostanę te pieniądze, 10 milionów, także no, jest pewna granica dolna dla mnie.
Znaczy, no właśnie patrzymy na nagrodę, ale nie patrzymy w ten sam sposób na to, że tej nagrody może nie być, a prawdopodobieństwo jest dokładnie to samo.
Tak, tak, że dokładnie.
Liczymy
tak.
Na coś, oczekujemy czegoś.
Tak, to jest funkcja użyteczności, która jest różna pomiędzy nami, z pewnością. Ale prawdopodobieństwo, no tutaj się zgadzamy, prawda? 0,5, 0,5. Jeśli ufamy tej loterii, no to tutaj nie ma niezgody. Ale różnica jest w tej funkcji użyteczności, czyli dla pana ta funkcja inaczej przebiega niż dla mnie. Będziemy oczywiście o tym mówili, to pewnie już będzie maj, ale to, co jest w tej chwili ważne, to to, że wartość oczekiwana nie oddaje naszego sposobu myślenia i naszych preferencji. Gdybyśmy liczyli tylko wartość oczekiwaną, no to ta loteria jest warta 5 milionów. Za każdym razem, gdy jesteśmy gotowi dostać mniej, albo nie sprzedamy za nic, tylko więcej, na przykład nie sprzedam panu tego biletu za mniej niż 7 milionów, prawda? Jestem gotów troszkę poświęcić, ale 7 milionów albo zero, tak? To też jest poprawna funkcja użyteczności. Będziemy o tym mówili, bo tutaj są właśnie dwa rodzaje zachowań wśród ludzi. W każdym razie nie wiem, co dokładnie się tutaj dzieje. Musielibyśmy zmierzyć pana funkcji użyteczności, ale ja się tutaj nie zgadzam. Ja bym na pewno nie sprzedał tego poniżej, tego biletu. Dla mnie ta granica to jest pewnie milion, dwa miliony gdzieś tak. Dlatego, że 50% to jest naprawdę duża szansa na to, że pan dostanie te pieniądze, 10 milionów całych, także no, wartość oczekiwana jest 5 milionów. Ja bym chciał zredukować tą niepewność jutro, ale jeśli to jest uczciwa rzeczywiście gra, to myślę, że może pan oczekiwać 5 oczekiwaną. Przyjąć można za milion czy dwa, ale ja bym mnie nie przyjął.
Zależy od tego, ile ten bilet kosztował.
Zero, to jest po prostu, nie, pan już go ma.
To jest zasadka, bo sprzedał jak zero, to jak przyszło, tak poszło. Lepiej setka w kieszeni niż milion niekiedy.
Nie pan sobie wyobrazi, że pan go sprzedaje i ten człowiek, który od pana kupił, dostaje 10.
No i spoko sprawa.
Nawet mnie nie interesuje. No. Mnie nie interesuje się, co on z tym zrobił, czy wygrał, czy nie.
troszkę panu zazdroszczę, bo większość ludzi tutaj pewnie miałaby takie jakieś żale, regrets, czyli takie uczucia, że nie, no kurczę, blade. Widziałem to wielokrotnie w nauce też, że ktoś tam żałował, że jakiś projekt nie wszedł, bo potem były z tego Noble na przykład. To szkoda, że w to nie weszłem, szkoda, prawda? Podobnie tutaj, myślę, że te żale mogłyby się pojawić. Nigdy pan nie miał żalu, że pana jakąś dziewczynę rzucił, albo dziewczyna pana rzuciła?
Nie, no miałem żal, widzi pan, ale z pieniędzy to jest trochę inaczej. No. Pieniądze budzą inne emocje, na przykład. I z drugiej strony, załóżmy, że wygrywa pan te 10 milionów, nie wie pan. I prawdopodobnie tak jest, że tak, prawdopodobnie by tak było, że mógłby pan stracić przyjaciół, kompletnie zmieniłby się panu styl życia. Mogłoby się coś zadziać w rodzinie. Gdyby pan sobie to może mocniej przemyśleć, to może wcale by pan nie chciał wygrać tych pieniędzy.
Znaczy ja bym dalej chciał, bo ja akurat nie mam takich problemów, ale...
Tak, ale
czy znaczy, nie ma problemów z tym, że...
Patrząc na ludzi, którzy wygrywają na loteriach, tak jest.
Tak, oczywiście. Wie pan, no to może być tak, gdyż ja się wybiegnę troszkę z przód, dlatego że w momencie, gdy rozmawiamy o tym, warto, jak już mówimy, a to mówimy B też, prawda? Jeśli wezmę kolor, który się łatwo ściera. Funkcja użyteczności ogólnie, można ją w ten sposób narysować. Niech to będą pieniądze, a to jest użyteczność, czyli to jest, nazwijmy to U od pieniędzy. To jest funkcja, która przypisuje każdej wartości monetarnej jakąś wartość użyteczności. Użyteczność, jak zobaczycie, w tej teorii jest nieokreślona, jest punkt zerowy nieokreślony. No bo co to znaczy zero w użyteczności? On po prostu nie ma znaczenia fizycznego żadnego. Oprócz tego skala też jest nieokreślona. A to znaczy, że możemy sobie tą skalę dowolnie wybrać. Możemy napisać tutaj 0, tutaj 100 na przykład. Czyli to jest nasza funkcja użyteczności, jest w skali od 0 do 100 i tą skalę możemy sobie wybrać. Dlatego, że nie ma powodów żadnych fizycznych, żeby ta skala jakaś była ustalona na coś. I teraz funkcje użyteczności są różne. Ktoś, kto patrzy tylko na wartość oczekiwaną, będzie miał taką skalę, taką funkcję użyteczności. Czyli dla niego od 0 do, powiedzmy, to jest 10 milionów, tak? To jest po prostu funkcja liniowa. Bilet 50-50%, wartość oczekiwana pomiędzy 0 i 10 milionami daje dokładnie, to jest 50-50%, daje mu dokładnie 50 w tej skali. No i on nie sprzeda tego biletu za, oczywiście za więcej sprzeda, ale za mniej nie sprzeda tego. Z kolei zachowanie typowe dla ludzi jest takie. Mianowicie, i tutaj to, co ktoś z Was wspomniał, może Pan, ktoś jest milionerem, no to zaczyna to po prostu inaczej być, prawda? Zauważcie, czy jesteśmy milionerami, czy nie, ten kształt ma sens. Pierwsze, pieniądze dla żebraka na przykład, 100 zł, to jest bardzo dużo. Może sobie kupić coś do jedzenia na kilka dni nawet, prawda? W momencie, gdy już ktoś ma dużo pieniędzy, czyli w tym miejscu, dodatkowe 100 zł, czy dodatkowe 1000 zł, to już jest, zobaczcie, tak malutko ta różnica, tak? Tutaj pierwsze 100 zł to jest dużo. Czyli im dalej idziemy, im więcej mamy, tym dodatkowe pieniądze są mniej warte dla nas. I tutaj pan powiedział, że sprzedałby pan za bardzo, bardzo mało ten bilet. Ja podejrzewam, że tu jest, jak pan to przemyśli dobrze, jak to pan poczuje, to prawdopodobnie, tak myślę, trochę niestronne z mojej strony, ale że pan jednak za 100 zł tego nie sprzeda, ale...
No to wszystko jest tak, ale 100 tysięcy to jest już dobry pieniądz.
100 tysięcy? Tak. Jeśli będę sprzedał za 100 tysięcy, to jest ciekawe, to jest jedna setna tego, tak, już jest tutaj, to dalej można wyjaśnić pana funkcją użyteczności. Ta funkcja użyteczności daje dla 100 tysięcy prawdopodobnie coś takiego. Tak, czy panu taka leci tak, a potem to już wie pan myśli, to już dochodzi do tej. Już każda następna złotówka już jest niewiele warta. I to jest właśnie takie podejście kogoś, kto jest, komu na pieniądzach nie zależy, wydaje mi się. Czyli tak naprawdę on chce mieć trochę pieniędzy, żeby móc żyć, żeby móc
kupić ubranie, jedzenie, zapewnić byt swojej rodzinie, powiedzmy, ale to nie uszczęśliwi go za bardzo. Znaczy, na pewno każda złotówka jest coś warta, no dlatego, że może pan na przykład dać to na jakąś organizację dobroczynną, prawda, do swojego kościoła czy coś takiego. Także to jest, ta funkcja użyteczności nigdy nie maleje, nigdy nie jest pozioma. Zawsze więcej jest lepiej. To prawie że aksjomatyczne jest, prawda? No bo więcej jest lepiej, czyli możemy jak za dużo jeszcze oddać, prawda? Znaczy, podziękują nam za to jeszcze. Takie zachowanie można w każdym razie wyjaśnić czymś takim. Z kolei ludzie, którzy nie sprzedadzą tego za mniej niż 5 milionów, ale chcą więcej, to mają taką funkcję. W ogóle taka funkcja jest bardzo typowa dla ludzi i ona jest nazywana risk averse po angielsku, czyli ludzie, którzy unikają ryzyka. Za to, żeby uniknąć tej niepewności w bilecie, oni są gotowi przyjąć mniej pieniędzy. Z kolei ci ludzie, oni tak naprawdę lubią ryzyko, lubią grać. Dla nich to sam fakt tego podekscytowania ryzykiem jest coś warte. A jaka jest typowa, tak naprawdę typowa funkcja użyteczności dla człowieka? Ona wygląda w ten sposób. Coś takiego. Czyli mamy na początku małe sumy, no to wiecie, taką mam znajomą, dzisiaj rozmawiam przez telefon w Pittsburghu, gdzieś przyda się do niej Polak, żeby zeferować jej coś w Hydra ulicę. No i tam się rozliczali, później jakoś nie mieli drobnych, więc tam on mówi do niej, a wie pani, parę penisów w tą czy parę penisów w tamto nie ma znaczenia. Oczywiście przetłumaczył słowo penny, czyli grosik na język polski. W każdym razie to zachowanie widzimy u ludzi też. I to właściwie wokół zera. No to po prostu małe sumy, parę groszy. Niektórzy nawet nie podnoszą paru grosików z podłogi, jak im to spadnie. Po prostu im nie zależy za bardzo. Większość ludzi takich jest. Ja akurat podnoszę, ale w stosunku dla pieniędzy, ale prawdopodobnie też taki jest. No to grosik, parę złotych, ktoś żebrze na ulicy, mimo że jestem ogólnie przeciwny temu od momentu podróżowania w Indiach, stałem się pod tym względem twardy, że bractwo to jest zawód. Tak się tego nauczyłem i to czasami jednak daje dobrodziejstwo wątpliwości, coś tam daje, więc to niezależnie. I teraz jak jesteśmy w domenie strat, jesteśmy często, szukamy ryzyka. W zasadzie przełamanie i tutaj jesteśmy, działamy tak, jakbyśmy szukali ryzyka. Widzimy to dokładnie w kasynach. W kasynach widzimy to, na przykład ludzie, którzy przegrywają troszeczkę, bardzo często podejmują ryzykowne kroki, żeby się odegrać. To rzeczywiście jest obserwacja. Oczywiście nie wszyscy ludzie, ale to jest typowa funkcja. Z kolei bardzo często ludzie są właśnie, unikają ryzyka. Wszyscy ci, którzy kupują ubezpieczenie, unikają ryzyka. Zauważcie, prawdopodobieństwo spalenia się domu jest jakieś tam, prawda? I wartość oczekiwana strat z powodu spalenia domu jest na przykład, powiedzmy, dom kosztuje milion, załóżmy. No. Jeśli nie macie miliona tego domu, będziecie mieć jakieś milion złotych kosztuje dom. Prawdopodobieństwo tego, że on się spali, jest 1 na 10 tysięcy. Jaka jest wartość oczekiwana strat? 1/100 tego wszystkiego chyba, tak? Czyli 1/100 to jest 10 tysięcy złotych. To jest wartość, może by za dużo. Załóżmy, że ta wartość oczekiwana jest 1000 złotych. Może mniej, 100 złotych. 1 na milion, tak? A jesteśmy gotowi zapłacić za ubezpieczenie 200 złotych. To znaczy, że my jesteśmy gotowi uniknąć tego ryzyka. Poświęcić te 100 zł dodatkowe po to, żeby tego ryzyka uniknąć. Podobnie ubezpieczenie zdrowotne. To wszystko przecież można wyrazić w prawdopodobieństwie i w kosztach. Możemy być bez ubezpieczenia, chociaż w Polsce chyba wszyscy muszą mieć ubezpieczenie, tak? Tak, to nie jest dobry przykład. W Stanach Zjednoczonych na przykład, tam nie wszyscy muszą mieć ubezpieczenie. Ale każde właściwe ubezpieczenie to jest próba uniknięcia ryzyka. Zauważcie, że pieniądze, które robią firmy ubezpieczeniowe, są dokładnie oparte na funkcji użyteczności. Oni sprzedają mnóstwo ubezpieczeń, dla nich prawdopodobnie ta funkcja jest taka. No bo jak to się wielokrotnie powtarza, tak naprawdę, to oni grają na wartości oczekiwanej. To się po prostu dzieje tysiąckrotnie dziennie dla nich, także to jest odpowiednia funkcja użyteczności. Ponieważ wasza jest taka, wynika ryzyka, no to oni grają na tym, otrzymują od was więcej pieniędzy niż oczekiwana wartość ich strat. I to wszystko jest tylko i wyłącznie różnica między funkcją użyteczności waszą i firmy ubezpieczeniowej. W każdym razie zachowanie można wyjaśnić funkcją użyteczności, oczywiście założywszy, że ją się poprawnie pozyska od człowieka, to te funkcje właśnie jakoś tam przebiegają. I tutaj też trudno jest, zobaczcie, mimo że też, pamiętacie, powiedziałem dzisiaj nawet o tym normatywnym charakterze tej teorii, czyli jak ja pozyskam od kogoś, powiedzmy od pana pozyskam tą funkcję użyteczności, prawdopodobieństwo, następnie mówię, to w tym wypadku powinien pan to sprzedać za 2 miliony, prawda? A pan mówi do mnie, nie, za tyle to ja nie sprzedam. No to ja mogę powiedzieć do pana, momencik, dał mi pan tą funkcję użyteczności, dał mi pan prawdopodobieństwo, no to pan postępuje niespójnie z teorią, tak? Czyli pan po prostu jest nierozsądny. Tak można powiedzieć, ale z kolei zauważcie, że nie mogę powiedzieć, że ktoś, kogo funkcji użyteczności nie znam, postępuje nierozsądnie. Albo gdyby pana funkcja była taka i pan mówi nie, ja chcę 7 milionów albo nic, tak? To też nie mogę pana nazwać nierozsądnym. Ja mogę tylko powiedzieć w wypadku, gdy powiem, gdy mamy 2 plus 2, a pan mówi nie, to jest 5. Wtedy mogę być nie, pan jest nierozsądny. Ale to, że pan ma 2 czy 2, to jest już bardzo indywidualne. Także ta funkcja użyteczności determinuje zachowanie nasze, plus oczywiście prawdopodobieństwa. Przepraszam za ten przerywnik, mam nadzieję, że to troszeczkę wyjaśniło tutaj. I w ekonomii z pewnością ludzie czuli potrzebę funkcji użyteczności, ale było bardzo, bardzo długo nic, aż dopiero do początku XX wieku, gdzie powstała ta teoria von Neumanna i Morgensterna, która pokazała, jak pozyskać funkcję użyteczności od człowieka. Okazuje się, że są do tego metody, twarde metody matematyczne i można pozyskać tą funkcję. Do tego czasu były tylko takie jakościowe, a teraz już mamy właściwie tą ilościową teorię, w której możemy mierzyć preferencje. Wiecie co, to już jest dobry moment na przerwanie tej serii slajdów, bo tam właściwie tylko mam... Może jednak chwileczkę jeszcze. Motywujące, nie wiem co to jest. Niestety mi się pojawia to w wiadomości. Więc zastosowań tego jest całe mnóstwo. Zobaczycie, prawdopodobnie w waszym wypadku, mimo że robicie bardzo różne rzeczy, prawdopodobnie w analizie danych to wam się przyda, ale to można zastosować w bardzo, bardzo wielu zastosowaniach. Pokażę wam parę, po prostu używając oprogramowania, parę takich rzeczy, które można stosować, do czego można to stosować. To jest oprogramowanie, które będziemy używali, ja będę używał tego do prezentacji, do demonstracji, wy możecie też się tym pobawić, być może uda się, okaże się użyteczne do analizy, powiedzmy, waszych danych, waszych pracach indywidualnych, które będziecie robili. Popatrzcie, że ja mogę sobie z tym robić na przykład takie rzeczy, że ja sobie załaduję w tej chwili model z repozytorium, diagnoza medyczna, niech to będzie jakiś malutki model. To jest system, to jest model do diagnozy chorób wątroby. To jest model, który nazywa się siecią Bayesowską. Sieć Bayesowska to jest po prostu zbiór zmiennych losowych. Każdy ten taki węzeł to jest zmienna losowa i połączeń pomiędzy nimi. I taki model modeluje jakiś tam coś we wszechświecie, jakiś tam system.
I taki model może mi pomóc w podjęciu decyzji najrozmaitszych. Tutaj taki model nie ma użyteczności. To jest właściwie tylko i wyłącznie obliczenia dotyczące prawdopodobieństw, które można użyć w podjęciu decyzji. Na przykład tu mamy różne choroby w tych prostokątach. To są ich prawdopodobieństwa, różne choroby wątroby. I teraz ja mogę takiego modelu użyć po to, żeby dokonać obliczeń. Na czym to jest oparte, jak to działa, to oczywiście będziemy o tym mówili. Już jeszcze dzisiaj zaczniemy na pewno, skończymy w przyszłym tygodniu. Mogę na przykład zrobić takie rzeczy, jak obserwuję, przychodzi mi ktoś tutaj, prawda? Mogę tutaj wstawić płeć tej osoby, niech to będzie kobieta. Zauważcie, nie wiem, czy zauważyliście, tutaj się zmieniły prawdopodobieństwa. I teraz ta kobieta mi mówi, że ma... Znaczy widzę na przykład na kolor cerę żółtą taką, bardzo żółtawą, szarą, coś mi się tutaj nie podoba, więc to jest żółtaczka, wstawiam to tutaj. Zobaczcie, że też się zmieniły prawdopodobieństwa. Czy ja mogę dokonywać obserwacji, na przykład ręką dotykam pod brzucha i widzę, że ta wątroba jest jakaś taka twardsza niż powinna być, prawda? Wstawiam też tą obserwację. I dalej mi się zmieniają prawdopodobieństwa. Prawda? Zobaczcie, że ta choroba staje się coraz bardziej prawdopodobna. To są obliczenia w sieci Bayesowskiej oparte na rachunku prawdopodobieństwa. Teraz usuńmy te wszystkie obserwacje. Można też to samo robić w specjalnym interfejsie. Zobaczcie, tu mam wszystkie choroby wyciągnięte. Tu mam z kolei obliczenia, które pokazują mi, które z tych obserwacji możliwych są najbardziej efektywne. Zobaczmy na przykład to. To mi mówi, że aby dowiedzieć się czegokolwiek o tej chorobie, to jest marskość wątroby, to jest najlepsza obserwacja. Najwięcej informacji mi da. Znowu, mamy tutaj pełną specyfikację całego modelu, więc ja mogę z tego wyciągnąć elementy, które dają mi najwięcej informacji. To jest też kwestia obliczeń matematycznych. Na przykład to jest bardzo prosta sprawa. Patrzymy na płeć tej osoby. I już zobaczcie, że ta choroba staje się bardziej prawdopodobna w tym wypadku. Testu dokonujemy, przeciwciał grzybicznych chyba to się nazywa. Niech będzie to test dodatni wynik. Zobaczcie, że ta choroba staje się bardzo, bardzo prawdopodobna. Usuńmy te obserwacje. I możemy na przykład robić sobie diagnozę tak zwaną różnicową. Czyli ja mogę zapytać... Lusterko, powiedz przecie, co jest najlepszą obserwacją, żebym ja się tutaj dowiedział i czekajcie, może nie widać. Szukam w tej chwili miary, która mi w tym pomoże. No nie będzie to. W każdym razie, aby najlepszą obserwację, która mi najbardziej to rozstrzeli, znaleźć, to jest najlepsza. Mogę tutaj coś zaobserwować i widzicie, tutaj rozstrzeliwuje mi te prawdopodobieństwa troszeczkę. To jest tak naprawdę diagnoza różnicowa w medycynie. Dalej, co możemy robić więcej? Możemy na przykład dokonywać diagnozy w maszynach dużych. Jest taki ogromny model, największy jaki mamy w tej chwili. To jest model lokomotywy diesla elektrycznej, właściwie dieslowskiej, która produkuje prąd, z którego to się napędza lokomotywę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten model jest ogromny. Tutaj jest tych węzłów zmiennych 2100. Połączeń jest też od groma i ciut-ciut. I ja mogę również takim modelem dokonywać obliczeń. To są różne diagnozy. To jest, nawiasem mówiąc, te nazwy są pozmieniane po to, żeby zachować właściciela własność intelektualną, ale to są tak naprawdę problemy z tą lokomotywą, to są możliwe obserwacje, możemy sobie tutaj coś obserwować, obliczenia są bardziej skomplikowane i aż tutaj nam wtedy liczy prawdopodobieństwo tych różnych diagnoz. Co możemy z tym jeszcze robić? Pokażę wam diagramy wpływu, które są... o których też będziemy mówili, tylko na samym końcu już w maju. To są modele, które mają zarówno niepewność, to są te owale, to są zmienne losowe, opcje decyzyjne, to są prostokąty i też zakodowaną funkcję użyteczności, to są te diamenty. I ten model akurat jest modelem używanym w automatycznym systemie do tutoringu. Czyli to też jest sztuczna inteligencja, taki system inteligentny, który dokonuje wyboru lekcji, testów dla studenta. Tutaj też możemy sobie policzyć, jaka decyzja jest optymalna, jaki temat zaprezentować. Tutaj widzicie wartość oczekiwaną użyteczności, która jest wyrażona w tych diamentach. Także tego typu rzeczy możemy robić w modelowaniu. Ostatnie dodatki do takiego systemu, popatrzcie, możemy robić też, modelować sobie systemy dynamiczne. Na przykład tutaj jest model drapieżnik-ofiara, czyli to jest model, który modeluje w tym wypadku lisy i zające w jakimś tam ekosystemie. No i to działa tak, że im więcej jest zajęcy, tym więcej zaczyna być lisów, bo mają dużo pożywienia. Gdy tych lisów jest za dużo, nagle populacja zajęcy spada i wtedy też zaczynają wymierać lisy, dlatego że mają mniej pożywienia. Czy te dwie populacje od siebie mocno zależą, to jest pokazane w czasie. Mamy tutaj 300 kroków czasowych i tak to się rozwija. Może to pokazać na przykład w tym. Czekajcie, chyba tutaj można pokazać to w ten sposób. Wybierzmy sobie nazwę, liczbę lisów i zajęcy. To na jednym wykresie to tak wygląda, że tak jak powiedziałem, jak się więcej, to są zające niebieskie. Im jest ich więcej, tym lisy się odradzają. Potem jak wyjadają te zające, to wtedy i lisów też jest coraz mniej. Prawda? I tak to one od siebie zależą. Pewnie pamiętacie z matematyki, z analizy decyzji, z analizy matematycznej też diagramy, które nazwano, ups, coś mi tutaj wyszło za ekran. To są tak zwane diagramy, one się nazywają diagramami fazowymi, zdaje się. Nie wiem dlaczego, tutaj coś się pokiełbasiło zupełnie. W każdym razie pokazuje mi tych liczbę lisów na osi X, liczbę zajęcy na osi Y i pokazuje nam, jak te populacje od siebie zależą.
Można przyłaść okno do początku, jak się zrobi Windows plus strzałki.
Jak?
Windows plus strzałki. O, chyba nie to aktywne
nie
ta, okno jest.
Nie to okno. Wybieram to okno. Niestety nie działa. To może jest rzeczywiście nasz problem. Powinniśmy reagować na to okno otwarte. Gdzieś tam coś się... Czy ja mogę zamknąć to okno? Chyba nie mogę zamknąć. Ctrl W może? Nie, to zmienia mi... No, niestety musiałbym wyjść z tego programu zupełnie. Może tak. Jeszcze raz. Mamy też na przykład tutaj taki model do tego, do... To jest oparty na równaniach Lorenza, również dynamiczny. Po prostu pokazuje różne tutaj rzeczy, które można z tym robić. Sieć dynamiczna, niech to będzie równanie Lorenza, to też jest równanie, układ równań dynamicznych. Możemy tutaj sobie oglądać te piękne motyle w diagramach fazowych, tak samo. Także to jest bardzo bliskie. O nie, znowu patrzcie, się to dzieje. No. Nieładnie to się dzieje. W każdym razie to te motyle fajne, które również pokazują nam zależności na tym diagramie fazowym różnych zmiennych od siebie. To są trzy zmienne, tak naprawdę są dwie naraz pokazane. Niestety nie mogę tego zmienić, bo jest to poza ekranem. Dalej, co możemy robić jeszcze? Możemy na przykład, czekajcie, jest taka firma, która używa tych metod, to się nazywa Symptomate. Możemy sobie zobaczyć jedno z takich zastosowań w diagnozie, nie chcę chatbota i reject all. W każdym razie mogę sobie, zobaczcie, to jest interfejs, który jest po prostu interfejsem webowym, nie pokazuje mi modeli, ale wiemy, że tutaj są modele sieci Bayesowskich właśnie, które modelują ludzkie ciało i pozwalają mi na diagnozę siebie samego. Idziemy dalej, oczywiście akceptuję wszystko. Jestem ja, jestem mężczyzną, ile lat mam. To wszystko, co tutaj widzimy w tej chwili, to są informacje, które są wstawiane do tej sieci Bayesowskiej i ona dokonuje obliczeń i po prostu pod sam koniec tego dialogu zaproponuje diagnozę. Dobrze, mam to, nie, nie, nie i tak dalej. I tak dalej. Możemy sobie te rzeczy wstawiać tutaj i potem tych rzeczy będzie tutaj sporo, różnych pytań i tak dalej. Możemy tutaj opisywać to w pain in the neck. To jest taki angielski zwrot. Po polsku się mówi ból w tyłku, coś takiego. Pain in the neck. Ktoś jest na przykład, somebody's pain in the neck. Żartobliwie to wstawiłem. I tak dalej. W pewnym momencie ten system mi poda diagnozę. Także można to w ten sposób używać, tych metod. Ale on chyba nie używa również użyteczności, tylko same prawdopodobieństwo. Także to są różne zastosowania tego, diagnozy maszyn, ludzi i tak dalej, zwierząt też, analizy, to powinienem pokazać, analizę danych, ja już zamknąłem Giniego, analizę danych. Załóżmy, że mam jakieś dane, które zbierałem gdzieś tam w banku. Otwieram sobie zbiór danych. Gdzieś tam na moim dysku. Czekajcie, czy ja to mogę szybko gdzieś znaleźć. A może tutaj będzie najszybciej. Uczenie się, załóżmy sobie, otwieram jakieś, to jest za mały zbiór danych do nauczenia się rozsądnego, otwórzmy jakiś inny. Ten jest dobrym zbiorem danych. I teraz mogę sobie z tego zbioru danych w ciągu paru sekund nauczyć się modelu. Będziemy o tym też rozmawiali, jak to się robi. Załóżmy, że sobie uczę się takiego modelu. W ciągu ułamka sekundy mam tak naprawdę strukturę modelu. Ta procedura, którą tutaj widzieliście, można temu nadać interpretację uczenia się przyczynowości z tych danych. I teraz taki model, ja go troszeczkę uporządkowuję, idziemy dalej, może go tak naprawdę uporządkuję innym, a może najpierw To potrwa dosłownie minutkę czy dwie. Popatrzmy na to jako rozkład prawdopodobieństwa. Obliczajmy to. Zrobimy też sobie tutaj ułożenie. Ułożymy to też od lewej do prawej, w pewnej odległości od siebie. I zobaczcie, mamy w tej chwili model, który mogę używać już do wspierania mojej decyzji. To są dane z banku, w których mamy różne informacje na temat klientów. Te dane wyglądają w ten sposób, że każdy wiersz to jest klient, a każda kolumna to jest zmienna, po której tego klienta mierzyliśmy. Czyli na przykład tu jest dochody tego klienta, zawód i tak dalej. I na końcu, czy ten klient spłacił pożyczkę. Zbieraliśmy te informacje, powiedzmy, przez ileś tam lat. Mamy tutaj 10 tysięcy różnych klientów. I z takiego właśnie zbioru danych możemy nauczyć się modelu. Taki model jest użyteczny, jeśli przyjdzie ktoś z podobnej populacji, z tej samej populacji, czyli inny klient, powiedzmy w Polsce do tego banku, no więc możemy zadawać pytania. Jaki jest pana dochody? No małe. Jakie ma pan stan posiadania? Duży. Jaka jest historia pracy? No troszeczkę niestabilna, ale z wyjaśnieniem. Dlaczego? Bo jestem studentem, prawda? W przeszłości spłacał pan dobrze, tak, wspaniale i i tak dalej. Zobaczcie, że tutaj mi to liczy prawdopodobieństwo tego, że ten ktoś spłaci decyzję, spłaci pożyczkę. Ja mogę tego używać w decyzji, czy dać temu komuś pożyczkę, czy nie. Ten moduł akurat, będziemy oczywiście mówili o tych metodologiach w trakcie przedmiotu, prawdopodobnie to już będzie kwiecień. Zobaczycie, że to może się wam też przydać do analizy waszych danych. Także to też właśnie można robić. Jeszcze są inne cuda, na przykład można używać do tego do analizy systemów geograficznych. Mamy na przykład jakiś tam, otwieramy sobie plik z mapami. To jest tutaj gdzieś, czekajcie, geoprocessing, to jest tutaj. Otwieramy sobie mapę. To jest mapa fragmentu Grenlandii. Otwieramy sobie jeszcze drugą mapę. Inny fragment Grenlandii. To są te dwie mapy. Otworzę sobie jeszcze model do tego. Niech to będzie ten na przykład. Ja, ten model przetworzy mi każdy punkt po punkcie na tej mapie, licząc mi prawdopodobieństwo tego, że w tym miejscu jest jak, są jakieś rośliny. Tutaj mamy jakieś równanie, które określa prawdopodobieństwo tego, że są rośliny, w zależności od grubości lodu i od poziomu, czyli musi być tak, tam gdzie grubość tego lodu jest większa niż metr lub skała jest 10 metrów poniżej poziomu morza, tam nie będzie nic rosło. A jeśli będzie to mniejsza pokrywa lodowa lub płycej, to wtedy będą rośliny z tym prawdopodobieństwem beta. I tutaj możemy sobie to przetworzyć. Zobaczmy, czekajcie, gdzie to jest. Chyba tutaj możemy geoprocessing, czyli przetwarzanie. Możemy sobie powiedzieć, ten węzeł skały to jest odpowiada mojej mapie. Mogę sobie z mapy wziąć te wartości. Lód mogę sobie wziąć z tej mapy i chciałbym policzyć prawdopodobieństwo tego, że tam będzie roślinność. Proszę bardzo, w ciągu może minutki policzy mi dokładnie, stworzy mi nową mapę już z wartościami prawdopodobieństwa tego, że tam będzie jakaś roślinność. No tutaj jest dużo bardzo obliczeń, bo zobaczcie, to jest mapka nałożona na te same mapki z prawdopodobieństwem roślinności. Jak pojedziemy tutaj sobie tym, to nam pokazuje tak nawet to prawdopodobieństwo. Tu jest wysokie, tu jest niższe troszeczkę, a tutaj nie będzie w ogóle roślinności. Prawda? To jest, tu było morze, a tutaj pewnie jest grubszy lód. Tak? Także tutaj pokazałem wam kilka różnych zastosowań. Ich jest tak naprawdę jeszcze więcej. Wszędzie tam, gdzie musimy coś policzyć, jeśli chodzi o świat rzeczywisty, i podjąć też decyzję. No dobrze. Czy jakieś pytania macie do tego wstępu? Jeśli nie, to rozpocznę. Oczywiście tego nie skończę, mam tylko 20 minut jeszcze. Taki wstęp do tej metodologii w sensie reprezentacji przy użyciu sieci bajesowskich. Do tego najpierw przejdziemy poprzez powtórzenie krótkie ważnych rzeczy ze statystyki. Ponieważ, jak pamiętacie, niepewność wyrażana jest przez prawdopodobieństwo, to w reprezentacji problemów decyzyjnych używamy statystyki prawdopodobieństwa. I tutaj statystyka jest, podejrzewam, jeśli jesteście typowi dla populacji ludzi wykształconych, którzy na różne przedmioty chodzili, prawdopodobnie macie nie do końca miłe wspomnienia ze statystyki. Trudno powiedzieć, jakie są do tego powody. Być może jednym z powodów jest to, że statystyka jest jeszcze bardzo młodą dziedziną matematyki i jeszcze dokładnie nie wiemy, jak jej uczyć, prawda? To jest może jeden z powodów. I też statystyka jest ogólnie, twierdzenia, formuły są dosyć skomplikowane, dowody jeszcze bardziej i w nauczaniu statystyki może tego się troszkę za dużo używa. Jednak są w statystyce rzeczy takie oparte na intuicji. Ja myślę, że tą intuicję można dosyć łatwo zrozumieć i sobie przyswoić. To, co ja tutaj zrobię w tych slajdach, to powtórzę najważniejsze rzeczy z statystyki, ale tylko będę zwracał uwagę na intuicję. Nic więcej. Tutaj formuł wielu nie będzie. Także to jest takie powtórzenie ze statystyki. Ja tutaj dojdę może do 1/3 dzisiaj, może nawet mniej. I potem dokończymy to w przyszłym tygodniu. Także będę mówił o takich rzeczach podstawowych, takich jak rozkład łączny prawdopodobieństwa, brzegowy, warunkowy. To wszystko zobaczycie w sieciach Bayesowskich w pewnym momencie. Następnie twierdzenie Bayesa, to o którym wspomniałem przy okazji wielebnego Tomasza Bayesa. No i to podejście bayesowskie do prawdopodobieństwa. To, co znacie, właściwie powtórzenie, mam nadzieję, że jakoś tam tą intuicję położę na nią nacisk. Być może pewne rzeczy sobie przypomniecie i mam nadzieję, że tutaj dopełnię tej intuicji, którą, jeśli jej nie uchwyciliście w przedmiotach statystyki. Jaka jest motywacja? No przede wszystkim, pamiętacie, mówiłem, że prawdopodobieństwo jest wszechobecne, wszystko jest niepewne, więc no, jak popatrzymy na jakieś dane, pomiary, no to będzie tak wyglądało, że mamy różne zmienne, to są kolumny. Na każdy przypadek no to jest po prostu troszeczkę inne. Tu mamy pacjentów, ludzi, którzy mamy ich wiek, płeć, czy palili, czy nie palili, czy dostali raka płuc. I tutaj zobaczcie, że ogólnie to jest bałagan, tak na chłopski rozum, bo mamy na przykład 55-letnią kobietę, która nie paliła nigdy, a dostała raka płuc. Mamy z kolei 81-letnią, która paliła i nie ma raka płuc, prawda? Także wyjątki najrozmaitsze. To jest po prostu szum. Pewne rzeczy nie widzieliśmy. Być może na przykład ta kobieta 55-letnia była wyeksponowana na azbest, czy na coś innego, co powoduje chorobę, prawda? A może kłamała. A może test nie wykrył jeszcze tego nowotworu, tak? Także trudno jest powiedzieć. Pewnie to jest bardzo typowe dla danych, że jest dużo szumu. Dane, to jest jedna rzecz oczywiście, jak zbieramy dane, ale też możemy popatrzeć na te dane tak, że to są nasze doświadczenia, czyli to są różne przypadki, które widzieliśmy w życiu. Poznajemy świat w ten sposób, że obserwujemy pewne rzeczy. Obserwowaliśmy jakieś 1000 rzeczy, no i nasza wiedza jest na tym oparta. Więc te rzeczy, które obserwowaliśmy, mają dużo szumu i ten szum jest typowy. W tym świecie nic nie może być określone z pewnością poza śmiercią i podatkami. Umrzemy wszyscy i ktoś nas opodatkuje. W liście do przyjaciela Benjamin Franklin. Czy właściwie to, co on chciał powiedzieć, to wszystko jest właściwie niepewne. Ponieważ będziemy patrzyli również, analizowali przy uczeniu się na pewno dane, obserwacje, to powinniśmy popatrzeć na te podstawowe rzeczy w statystyce. Nasz statystyk wpadnie do pana i wyjaśni, dlaczego się pan nie ma o co martwić. Oczywiście żart. Fajny cytat z markiza Pierre'a Simona de Laplace, który był matematykiem również, sporo dokonał w rachunku prawdopodobieństwa. On napisał we wstępie do swojej książki ważnej, że teoria prawdopodobieństwa to jest tylko zdrowy rozsądek zredukowany do obliczeń. To oczywiście dla wielu ludzi to brzmi ironicznie, ale ja chciałem państwu zaświadczyć, że po 30 iluś tam latach pracy w tej dziedzinie zdecydowanie, ja myślę, że to jest bardzo mądre zdanie, jest tam mnóstwo intuicji i rachunek prawdopodobieństwa jest też taką gałęzią matematyki, która jest bardzo użyteczna, bardzo szeroko stosowana i warto tak naprawdę jej używać. Ważna rzecz, że jak używamy rachunku prawdopodobieństwa, to nie potrafimy przewidzieć często jednego wydarzenia, ale potrafimy przewidzieć dosyć w sposób godny zaufania pewne regularności na długą metę. Czyli na przykład rzucamy raz monetą, czy ja potrafię przewidzieć, czy to będzie orzeł, czy reszka, no ciężko, prawda? Ale gdy rzucamy to 10 tysięcy razy, to zobaczcie, że proporcja orłów do reszek jest 50 do 50. W sposób bardzo godny zaufania. Już po 150 rzutach tak naprawdę jesteśmy w tej okolicy. Oczywiście może się wydarzyć, że to będzie tutaj, ale prawdopodobieństwo z tego jest tak nikłe, astronomiczne, że po prostu nawet się nie warto tym przejmować. Prawdopodobieństwo, teoria prawdopodobieństwa i statystyka. No, statystyka jest, tak jak wiecie, analiza decyzji do teorii decyzji. To jest zastosowany rachunek prawdopodobieństwa do danych, do analizy danych. I tutaj to jest ta dyscyplina matematyczna i podobnie jak z arytmetyką, jeśli łamiemy aksjomaty arytmetyki, na przykład konsekwencją tego złamania będzie to, że uważamy, że 2 plus 2 jest 5, a nie 4, no to będziemy w problemach, gdy staramy się to zastosować w praktyce. Idziemy do sklepu, dajemy 5 zł, mamy zapłacić złotówkę, a oni nam dają reszty 3 zł, tak? Bo 2 plus 2 jest 4 i tak dalej. Gdyby ktoś z Państwa uważał, że 2 plus 2 jest 5, to ja bym bardzo szybko wypompował z Was pieniądze, no bo po prostu bym oferował 2 razy po 2 złote i bym chciał piątkę za to. Tak? Tak długo, jakbyście Państwo jeszcze mieli pieniądze, bym wypompował te pieniądze. Podobny argument jest twierdzenie, które nazywa się holenderskim zakładem w rachunku prawdopodobieństwa. To twierdzenie mówi, że ktoś, kto złamie którykolwiek z aksjomatów rachunku prawdopodobieństwa, a jest ich tylko 3, to eksponuje się na tak zwany holenderski zakład. Holenderski zakład to jest taki zakład, w którym mamy zagwarantowane, że przegramy, że tracimy. Wszystko, co jest dziwne w języku angielskim, jest holenderskie. Prawdopodobnie chodzi tutaj o historyczną rywalizację między Holendrami i Anglikami. Holendrzy byli jedynymi, którzy wpłynęli w głąb Tamizy. Naprawdę to było blisko już, że w wojnie z Anglikami. Także mamy tu mnóstwo, znacie pewnie zwroty angielskie, double Dutch. Co to znaczy? Double Dutch, podwójny holenderski. To po polsku się mówi chińszczyzna, czyli coś niezrozumiałego w ogóle. Double Dutch. Dutch treat. Ja zapraszam panią na obiad, idziemy, zamawiamy, jemy, a jak przychodzi do płacenia,
to, no, ja płacę.
To pani płaci. Albo na pół, albo pani płaci. Płaci za swoje. Going Dutch. Idziemy grupą ludzi do restauracji, każdy zamawia, coś tam jemy, no i we are going Dutch, to każdy płaci za siebie, bo za to, co zamówił. Tak? Dutch wife. Holenderska żona. To jest taka, proszę Państwa, poduszka, podłużna bardzo, którą się używa w tropikach. W tropikach jest gorąco, nawet nie przykrywamy niczym, tylko tak, wiecie, staramy się jakoś tak położyć, żeby nam jeszcze powietrze przepływało, chłodziło nas. To jest taka poduszka, na którą można sobie rękę założyć, czy nogę, prawda, tak, żeby jeszcze był przewiew powietrza. To jest holenderska żona. Także Dutch Book, holenderski zakład, to jest taki zakład dziwny, że po prostu przegrywamy. I ponieważ wszystko, cała wiedza nasza jest niepewna, to najlepiej jest używać prawdopodobieństwa, żeby się na takie właśnie dziwne rzeczy holenderskie nie eksponować. Ważna rzecz, to jest właściwie ważny slajd, który okaże się w przyszłości, jak będziecie kiedykolwiek budowali modele. Co tu jest ważnego w tym slajdzie? No w tym slajdzie jest ważne to, to jest właściwie symbol rozkładu prawdopodobieństwa. Mówimy, że to jest jakiś tam rozkład prawdopodobieństwa czy prawdopodobieństwo czegoś, x-a. X może być dyskretny, na przykład wynik rzutu monetą, to jest orzeł albo reszka, ale może być na przykład też ciągłą zmianą, temperatura ciała. I tutaj ważną rzeczą w tym slajdzie to jest ta litera xi po kresce pionowej. Co to znaczy ta pionowa kreska? Przypominacie sobie, że to jest warunkowanie, czyli to jest prawdopodobieństwo orła pod warunkiem, że na przykład, że używam tej monety normalnej dwuzłotowej. Tak? Czy też warunek. prawdopodobieństwo orła pod warunkiem, że używam tej monety normalnej, obiegowej, jest powiedzmy 0,5, a jeśli ten mój warunek to jest taki, że to jest moja moneta, która ma dwa orły po obu stronach, to to prawdopodobieństwo już będzie inne, tak? Tak samo prawdopodobieństwo temperatury powyżej 38 stopni pod warunkiem, że to jestem ja, jestem zupełnie zdrowy, zaświadczam, że normalnie się czuję, jest inne niż prawdopodobieństwo temperatury powyżej 38 u kogoś, kto jest w łóżku. I ten warunek to jest właśnie to, to jest franek i on jest w łóżku, prawda? I to jest pora roku grypowa na przykład. To są wszystko warunki. Nie istnieje prawdopodobieństwo bezwarunkowe. Bardzo ważna rzecz. Czyli kiedykolwiek wyrazimy jakieś prawdopodobieństwo, to ono jest prawdopodobieństwem no, warunkowym, w sensie jak ja zbierałem te dane, na co ja patrzyłem i tak dalej. Na przykład pan zbierał dane farm wiatrowych, no to jest warunkiem każdego prawdopodobieństwa, każdej proporcji w tym zbiorze danych jest po prostu, no, jak pan te dane zbierał, gdzie pan je zbierał. To jest Polska, to są te dane, które były dostępne w tym i tym miejscu i tak dalej, prawda? To jest rzecz bardzo ważna, bo te modele, które pokazałem wam i które będziemy kiedykolwiek budowali, patrzyli na nie, są zawsze tworzone w jakimś tam kontekście. Ten kontekst jest bardzo ważny. Tego kontekstu nie umieszczamy w modelu, no bo było bez sensu umieszczać w modelu, że to jest akurat mężczyzna powyżej 40 i tak dalej, i tak dalej. Piszemy je gdzieś tam na marginesie, jeśli chcemy, ale zawsze jest ten ksi, te warunki i one określają znaczenie tego modelu. Bardzo ważna rzecz, o której często ludzie zapominają. Czyli nie istnieje prawdopodobieństwo absolutne. Prawdopodobieństwo jest zawsze w jakimś tam kontekście. Rozkład prawdopodobieństwa. Rozkład prawdopodobieństwa może być dyskretny i ciągły. Dyskretny, na przykład orzeł, reszka, jedna, druga, jedna, druga. Ciągły, ja wziąłem gdzieś z jakiejś strony na internecie, tu macie rozkład. Na osi X jest jakaś wartość, na przykład mój stan posiadania pieniędzy, którego nie zdradzam, a państwo na przykład określają rozkład prawdopodobieństwa tego, że ja, albo moich zarobków na przykład, prawda? Nie znacie dokładnie, ale możecie prawdopodobieństwo tutaj określić. I to jest akurat rozkład bardzo popularny, rozkład normalny w kształcie tego dzwonu. Jest to jeden z najpopularniejszych rozkładów w ogóle w przyrodzie. Są do tego bardzo ważne powody.
Rozkład Gaussa.
Gaussa albo normalny, tak. Rozkładów jest od groma i ciut-ciut. Za chwilę pokażę wam jeszcze obrazek paru takich rozkładów z internetu. I właśnie każdy, po co w ogóle je używamy? No używamy dlatego, że możemy je zapisać w sposób skrócony. Zamiast na przykład pisać, pokazywać ten rozkład, rysować i tak dalej, możemy powiedzieć, to jest rozkład Gaussa ze średnią 10, odchyleniem standardowym 1,2. I to nam opisuje wszystko. Każdy z tych rozkładów tak naprawdę ma jakieś pochodzenie, najczęściej gdzieś się go obserwuje w przyrodzie, gdzieś tam, coś jest, jakaś sytuacja, w której ten rozkład występuje. Tak jak powiedziałem, Gaussa rozkład, ten normalny lub Gaussa, to są synonimy, jest bardzo popularny i on jest wyjaśniony teoretycznie przez tak zwane centralne twierdzenie graniczne. Pierwsza wersja tego twierdzenia mówiła, że tam jak mamy wiele zmiennych rozłożonych w rozkładzie gaussowskim, jakie dodamy, to suma tych zmiennych też będzie miała rozkład gaussowski. A potem zaczęto to bardziej uwalniać. Czyli jak to będą zmienne rozkładu niezbyt, będą rozkładu na przykład jednostajnego, to też się to dzieje. A potem coraz bardziej, nawet jeśli to będą dowolne rozkłady, nie za brzydkie, nie za dziwne i nie musi być wcale ich nieskończenie wiele, to też to będzie wyglądało jak rozkład normalny. To jest tak silne twierdzenie, tak wielokrotnie było jeszcze tak jakoś rozszerzane do tych warunków innych, że w tej chwili wiemy, że na przykład jeden ze sposobów generowania próbek z rozkładu gaussowskiego to jest wyciągnąć 12 co najmniej liczb z rozkładu jednostajnego, dodanie ich, dopasowanie do średniej i odchylenia standardowego i mamy piękną próbkę z rozkładu gaussowskiego. Nie do odróżnienia od próbki wyciągniętej z rozkładu gaussowskiego. Bardzo, bardzo popularny rozkład. Wyniki egzaminów są rozłożone gaussowsko. Dlaczego? Dlatego, że egzamin ma powiedzmy 20 punktów pytań. To, czy osoba podchodząca do egzaminu zna odpowiedź, czy nie, może być uważane za jakąś zmienną losową. Przejrzała ten rozdział w książce, czy nie. Tak? No i zmienna losowa. 20 pytań, 20 odpowiedzi. Całkowity wynik to jest suma tych 20. Suma, a więc rozkład normalny. Testy na inteligencję też typowy rozkład, ten właśnie dzwonu gaussowski. Bardzo, bardzo godny zaufania, prawie że idealny. W testach na inteligencję powiedzmy 100 pytań, prawda? Jeszcze lepszy rozkład będzie niż w egzaminie jakimkolwiek. Wzrost ludzi. Oczywiście danej populacji, no bo jak złożymy tutaj dwie populacje, powiedzmy pigmejów afrykańskich, którzy są niżsi najczęściej, i Polaków, to już będzie troszkę inne. Albo pomieszamy kobiety i mężczyzny, prawdopodobnie to będzie rozkład o dwóch garbach, prawda, dwóch szczytach, no bo kobiety są lekko ogólnie niższe od mężczyzn w każdej prawie populacji. Ale ogólnie wzrost jest gaussowski. Dlaczego? No bo rośniemy od zera do, od urodzenia do powiedzmy 20 paru lat. Jeszcze niektórzy rosną, jak mają 21-22 lata. No i każdego roku rośniemy zależnie od tego, co jedliśmy, czy byliśmy chorzy, czy nie. No i całkowity wzrost nas jest po prostu tą sumą, więc to jest rozkład gaussowski też. Zależnie od tego, czy chorowaliśmy, czy jedliśmy, co tam się z nami działo. To jest obrazek wielu rozkładów różnych, które występują w statystyce, w przyrodzie. One są opisane najczęściej jednym, dwoma, trzema parametrami i one gdzieś tam zawsze występują. Na przykład, czekajcie, tu jest log normalny. Prędkość wiatru jest znane, że jest to rozkład log normalny. O ile to jest suma zmiennych losowych, to jest iloczyn zmiennych losowych. Iloczyny tworzą rozkład log normalny. Jakoś to jest tak, że właśnie wiatr się napędza, po prostu się mnoży chyba. Tak to rozumiem. Skończył się czas. Także słuchajcie, spokojnie, mamy naprawdę w tych 20 godzinach mamy dużo czasu na wszystko, także spokojnie przerwijmy to tutaj i dokończymy w przyszłym tygodniu. Jeszcze tylko szybko sprawdzę, jeśli chodzi o obecność. Nie wiem, czy pamiętacie, że mieliśmy problem z zajęciami innymi. Ja miałem rzeczywiście korespondencję z biurem studiów doktoranckich i obiecano mi, że coś tam poprawiono w tych innych zajęciach i będzie mniej konfliktów. Tak, także no w końcu to jest, ja byłem jednym z pierwszych, który ustalił ten termin, także prawdopodobnie ktoś się wtarabanił w ten termin. Obecność sprawdzę szybciutko. Kogo z Państwa nie ma? Jest chyba, nie wszyscy są, tak? Nie ma Jopy na pewno, ale on chyba wziął urlop w ogóle.
Karoliny nie ma.
Karoliny też nie ma, tak? Także mamy, czekajcie, ile jest osób w grupie? Mamy... Przepraszam, powinien być lepiej przygotowany. Mamy 9 osób minus 2, 7, 3, 6. Jeszcze jednej osoby nie ma.
Monika.
Artur jest. Monika jest?
Nie ma.
Nie ma Moniki. Tak, dobra, to w takim razie mamy wszystko. Świetnie.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia za tydzień.
Dziękuję.